Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI ułaskawił obu sprawców afery VatiLeaks. Od tej informacji zaczynamy watykańskie aktualności. Następnie o głodzie Słowa Bożego w Nikaragui rozmawiać będziemy z pracującym w tym kraju werbistą ojcem Jerzym Figurą. Magazyn zakończy kolejna garść okruchów Ewangelii w opracowaniu księdza Krzysztofa Syrka. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Benedykt XVI ułaskawił swego byłego kamerdynera Paolo Gabriele. Dziś w południe papież odwiedził go w koszarach żandarmerii watykańskiej, gdzie odbywał karę 1,5 roku więzienia. Jak powiedział dziennikarzom ksiądz Federico Lombardi, było to bardzo serdeczne, 15-minutowe spotkanie. Trzeba pamiętać, że były kamerdyner przez kilka lat uczestniczył w codziennym życiu papieża, powiedział watykański rzecznik.
Ksiądz Lombardi poinformował również, że biorąc pod uwagę skruchę Paolo Gabriele, postanowiono zaoferować mu mieszkanie i nową pracę. Jednakże tym razem już nie na terenie samego Watykanu. Do pracy powrócił też drugi skazany w aferze VatiLeaks, Claudio Sciarpelletti, informatyk z sekretariatu stanu. Także względem niego papież postanowił zastosować akt łaski.
Przypomnijmy, że Paolo Gabriele został uznany winnym kradzieży zastrzeżonych i prywatnych dokumentów z apartamentów Benedykta XVI. Większość tych materiałów przekazał on prasie, dyskredytując osobę papieża i jego najbliższych współpracowników. Claudia Sciarpellettiego, przyjaciela Gabriele, uznano natomiast winnym mataczenia i utrudniania śledztwa. Dostał karę 2 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat.
Wiara ożywia sprawiedliwość. To tytuł konferencji zorganizowanej przez Regionalną Radę Sprawiedliwości i Pokoju we włoskim regionie Doliny Aosty. Wziął w niej udział przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax, kardynał Peter Turkson. Mówił on o doktrynalnych podstawach katolickiego zaangażowania w kwestie społeczne. Kontekstem spotkania było rozeznanie kościelnych wyzwań dotyczących obecnego kryzysu gospodarczego.
Kardynał Turkson zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie Kościoła środowiskiem przedsiębiorców. Wyrazem tego jest niedawne wydanie publikacji Powołanie lidera biznesu, która stanowi pomoc w kształtowaniu sposobu bycia i pracy katolickiego przedsiębiorcy w zgodzie z wyznawanymi przezeń religijnymi i etycznymi przekonaniami. Nie oznacza to, że Kościół zamierza proponować konkretne rozwiązania techniczne dla gospodarki i finansów. Chodzi o to, by w sferze tej, nawet w okresie stagnacji, nie zapominać o obowiązku braterstwa wszystkich ludzi z jego logiką darmowości i daru. Dokument Powołanie lidera biznesu, który ukazał się m.in. po polsku, stanowi zatem swoiste vademecum nauki społecznej Kościoła, wychodzące od pozytywnego ujęcia przedsiębiorczości jako współpracy z Bogiem w dziele stworzenia.
Metodyka owego katolickiego vademecum przedsiębiorczości bazuje na znanym trójmianie widzieć, oceniać, działać. Dokument wskazuje na szanse i zagrożenia związane na przykład z globalizacją, rozwojem technicznym czy zmianami kulturowymi. Przypomina też o celach i środkach przedsiębiorczości z odniesieniem do dobra wspólnego, odpowiedzialności, solidarności i pomocniczości. Wskazuje przy tym na potrzebę stosowania tych samych kryteriów etycznych w życiu prywatnym i zawodowym. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax wyraził nadzieję, że publikacja znajdzie zainteresowanie w środowiskach akademickich i biznesowych. Wielkim echem odbiło się w mediach wczorajsze przemówienie papieża do Kurii Rzymskiej. Benedykt XVI poświęcił je rodzinie, potrzebie zachowania jej naturalnej struktury. Papieskie wezwanie do walki o rodzinę zostało odczytane w kontekście procesów legislacyjnych i kulturowych, które dążą do pozbawienia rodziny jej szczególnego statusu poprzez nadanie przysługujących jej uprawnień również związkom homoseksualnym.
Piszą o tym w szczególności dzienniki we Francji, zwracają przy tym uwagę, że Benedykt XVI oparł swoją argumentację na niedawnym oświadczeniu głównego rabina Francji, Gilles'a Bernheima. To ewenement w historii papiestwa, podkreśla Le Monde. Zdaniem francuskich mediów obszerne odwoływanie się do nauczania wspólnoty żydowskiej pokazuje, że walka o rodzinę nie jest kwestią czysto katolicką, ale ma charakter cywilizacyjny.
Na ten aspekt zwraca też uwagę arcybiskup Vincenzo Paglia, przewodniczący papieskiej Rady do spraw Rodziny. przypomina, że już Cyceron określał rodzinę mianem fundamentu i szkoły cywilizacji. Jest paradoksem, że współczesny człowiek, który jest tak bardzo wrażliwy na szkody wyrządzane środowisku naturalnemu, nie potrafi rozpoznać manipulacji z własną naturą, choćby w postaci ideologii gender. I dlatego Kościół musi na to zwracać uwagę, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Palia.
Jest to dziś niezbędne. Można to nazwać swoistym kairos dla magisterium Kościoła, dlatego że równouprawnienie, które znosi różnice, jest nie tylko płytkie pod względem intelektualnym, ale też niebezpieczne, ponieważ całkowita równość nie istnieje. Każdy jest inny. Trzeba zatem bardzo uważać z tym ujednolicaniem, bo ono nie buduje, ale niszczy człowieka. Upraszczanie różnorodności w imię jakiegoś pseudoegalitaryzmu jest bardzo niebezpieczne. Potrzebujemy czegoś innego. To właśnie uznanie zróżnicowania pozwala na równouprawnienie. Wymaga to oczywiście wielkiego wysiłku, aby żyć nie między takimi samymi, ale między różnymi. Współżycie z takimi samymi na początku wydaje się łatwe, ale ostatecznie prowadzi do tego, że zostajemy sami. I tej samotności współczesny świat doświadcza bardzo dotkliwie.
A teraz już ksiądz Tomasz Grzyb i jego gość.
W naszym studiu gościmy księdza Jerzego Figurę ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Werbistów.
W Nikaragui pracuję praktycznie rzecz biorąc od 1992 roku, zaraz po święceniach, zostałem przeznaczony do tego kraju. I pracowałem najpierw z młodzieżą, czasami z trudną młodzieżą, z gangami młodzieżowymi pierwsze 7 lat, później zrobiłem studia biblijne. Te ostatnie lata są w apostolacie biblijnym.
Pracuje ksiądz przy szczególnej instytucji, Centrum Biblijne Misjonarzy Słowa Bożego. Trochę to nas dziwi, ponieważ Nikaragua dla nas kraj bardzo odległy, położony między oceanami, tropikalny i może mało się kojarzy właśnie gdzieś tam, że jest Centrum Słowa Bożego. Czy jest zapotrzebowanie na taki instytut w takim miejscu?
No zapotrzebowanie naprawdę jest niesamowite. Głód Słowa Bożego ludzi w Nikaragui jest bardzo wielki. Ludzie z wielką radością uczestniczą w kursach biblijnych. Te kursy biblijne nie są tylko udzielane ludziom w stolicy, w Managui, tylko w całej Nikaragui jako tako. Jesteśmy zgromadzeniem, praktycznie rzecz biorąc, jedynym, który rozpowszechnia apostolat biblijny w Nikaragui. Mamy bardzo wiele zaproszeń. I te zaproszenia też są na wioskach w Nikaragui, do Indian. Jeżeli chodzi o Indian, to trzeba wtedy tłumacza, ale i tak ludzie bardzo dobrze w tym uczestniczą. Na takie spotkanie biblijne, które trwa czasami tydzień, czasami więcej, czasami 3 całe dni, jeżeli to jest na wiosce, od rana do wieczora, przychodzi od 100 do 180 ludzi. I uczestniczą naprawdę z wielkim zaangażowaniem. To jest niesamowita wiara u ludzi i to jest bardzo wielkie zapotrzebowanie.
A czy widać też w tych ludziach to, że to słowo, które słyszą, wprowadzają w swoje życie?
Tak, oczywiście, dlatego że jeżeli chodzi o pracę w apostolacie biblijnym, ja jako odpowiedzialny za Pismo Święte tłumaczę i staram się jakoś tym ludziom pomóc w rozumieniu Pisma Świętego, w interpretacji Pisma Świętego, ale 50% to jest wprowadzanie w życie. Jak to wprowadzać w życie? Jak Jezus żył, jak to Jezus czynił i jak my to możemy dzisiaj czynić? I wtedy ludzie naprawdę biorą to pod uwagę, żyją tym, doświadczają w ten sposób Boga i można naprawdę zobaczyć wielkie rezultaty w życiu i zmianę u tych ludzi.
Bardzo ważne, bardzo cenne spotkanie. Kiedyś słyszałem o takiej akcji, kiedy mam podjąć decyzję, to mam zadać sobie pytanie, co zrobiłby Jezus? I myślę, że takie kursy to gdzieś do tego się sprowadza. Jak dzisiaj w swoje życie wprowadzać słowa Jezusa Chrystusa? Patrząc troszeczkę na historię Kościoła w Nikaragui, można powiedzieć o pewnym zmniejszeniu się liczby katolików. Czym to jest spowodowane?
No właśnie, ja uważam, że zmniejszenie się liczby katolików jest spowodowane głównie wzrostem sekt protestanckich typu Pentekostal i oni właśnie głównie zaczęli wprowadzać te praktyki Słowa Bożego, Pisma Świętego, odwiedzając rodziny, od domu do domu chodząc i swoim własnym językiem, czasami bez przygotowania, czasami troszkę na siłę, wkładali swoje rozpoznanie w własnym stylu Pisma Świętego. No i ludzie, jak stwierdziłem wcześniej, mają taki wielki głód Słowa Bożego, zaczęli zmieniać czasami religię nawet, czy to kościół katolicki na protestancki. I dlatego uważam, że w tych krajach, szczególnie jeżeli chodzi o Ameryki Środkowej, szczególnie jeżeli chodzi o Nikaragua, jest bardzo ważną rzeczą Pismo Święte. Bardzo ważną rzeczą, naprawdę. Jak pracujemy w tym apostolstwie biblijnym, to zauważamy, że ludzie naprawdę się garną do Boga i dla nich Pismo Święte jest tak jak Eucharystia, praktycznie rzecz biorąc, naprawdę bez wyolbrzymiania, na tym samym poziomie czasami to jest zrozumiane.
Czy można by gdzieś było ryzykować stwierdzenie, że jeżeli zabraknie katolickich misjonarzy, którzy odważnie będą mówili, tłumaczyli Pismo Święte, że ten postęp przejścia na protestantyzm, czy do tych sekt pentakostalnych będzie cały czas się powiększał?
Jeżeli braknie tego doświadczenia i tej pracy nad Piśmie Świętym, takiego zaangażowania księży, no to może rzeczywiście to się powiększać, bo jak stwierdziłem, dla nich to jest bardzo ważne, naprawdę. Ludzie do kościoła chodzą z Piśmem Świętym często. Czasami nawet może nie umią czytać, szczególnie na wioskach, ale mają Pismo Święte, bo to uważam, że rzecz świętą, naprawdę. I zauważyłem czasami na tych kursach nawet biblijnych, bo nie wszyscy naprawdę umią dobrze czytać, na odwrót mieli Pismo Święte odwrócone, ale oczywiście trzeba
szanować.
Ważne,
że jest.
Ważne, że jest, tak, ważne, jest, że oni słuchają.
To ważny jest, symbol tak, mi przechodzi gdzieś tak, w życie. Czyli w Nikaragui potrzeba jest misjonarzy Słowa Bożego.
Tak, ja uważam, że to jest bardzo ważne, bardzo
czyli Pismo
wielkie
Święte
potrzeby.
Tak. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od wielu lat prowadzi już taką akcję Biblia dla dzieci, Biblia w obrazkach. Nie wiem, czy w Nikaragui też ojcowie korzystają z takiej Biblii.
To jest problem. Nie mamy właśnie dla dzieci takiej Biblii w obrazkach. Przynajmniej aż do tego czasu.
To będzie okazja może skorzystać.
Tak,
tą Biblię mamy przetłumaczoną na ponad 160 języków, więc gdzieś zobaczymy, sprawdzimy, jeżeli jest już przetłumaczony ten język. Być może uda przyjść z pomocą, bo też wiemy, jak bardzo ważne jest nie tylko miejsce, budynek, ale staramy się jako stowarzyszenie zapewniać i te środki do katechezy właśnie poprzez Pismo Święte czy katechizm, który jest bardzo istotny. W ostatnim czasie też szykujemy te Pisma Święte dla katolików w Chinach.
Bardzo ważną rzeczą też jest poza Pismem Świętym pewne redakcje, tłumaczenia Pisma Świętego, czy interpretacje Pisma Świętego. My na przykład z Centrum Biblijnego wydajemy pewne książki, takie typu, nie mówię broszurki, bo to mają te książki od 100 do 120, 150 stron. Obecnie ja kilka, taką serię właśnie wydaję z tego Centrum Biblijnego. No i to takim językiem bardziej prostym dla ludzi, to bardzo ludziom dużo pomaga właśnie. Kursy biblijne, mamy kursy biblijne, ale też oni otrzymują ten materiał, który im pomaga później w zgłębianiu Pisma Świętego.
Przeksiędza, bardzo dziękuję za tą krótką rozmowę o powadze i o tym, jak bardzo ważne jest Pismo Święte dla chrześcijan, dla katolików w Nikaragui. A niech każdego z nas ta rozmowa zachęci do tego, abyśmy w swoim życiu też studiowali, wcielali w życie Pismo Święte, które jest żywym Słowem Boga. Dziękuję bardzo.
Zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Okruchy Ewangelii. Spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn.
W niektórych latach początek Wielkiego Postu wypada bardzo wcześnie, w połowie lutego. Gdy popatrzymy na ten czas z punktu duszpasterskiego zalecenia comiesięcznej spowiedzi, to jest to krótko po świętach Bożego Narodzenia. W wielu parafiach ten okres pokutny rozpoczyna się rekolekcjami w środę popielcową. Gromadnie przystępują wtedy wierni do spowiedzi. Niektórzy traktują ją już jako przepisaną w katechizmie drugim przykazaniem kościelnym spowiedź wielkanocną. Często wtedy się słyszy: moja ostatnia spowiedź była przed rokiem. Zdarza się, że pytam spowiadającego się, czy był na Boże Narodzenie poza granicami kraju, a może nie był wśród katolików. Pada odpowiedź: byłem w Polsce. Konsekwentnie pytam, czy w jego rodzinie nie obchodzono świąt Bożego Narodzenia. Czasami nawet z oburzeniem pada odpowiedź: oczywiście, że były i to bardzo uroczyste. Z bólem zadaję więc kolejne pytanie: to jak, drogi bracie, siostro, można obchodzić Boże Narodzenie bez Boga? I zazwyczaj zapada dłuższa chwila zakłopotanego milczenia. Boże Narodzenie bez Boga to tak samo jak wtedy w Betlejem. Nie ma miejsca dla Jezusa, chociaż dziś już dobrze wiemy, kto kołacze do naszych drzwi. Czy to tylko lekkomyślność, czy już kłopot z wiarą? Ojciec Joachim Badeni, mistyk z Krakowa, powtarzał: wiara to świadomość, a nie tylko praktyka. Chrześcijanie, którzy nie przystępują do spowiedzi z okazji Świąt Bożego Narodzenia, potrzebują troski bliźnich i szczególnego wsparcia modlitewnego. Jeśli chrześcijanin potrafi przeżyć Boże Narodzenie bez Boga, to rodzi się pytanie o inne jego dni przeżyte bez Boga. Błogosławiony Jan Paweł II w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski mówił na krakowskich błoniach o ludziach, którzy żyją jakby Boga nie było. W roku wiary warto zadać pytanie: ile czasu ze swego życia przeżywam bez Boga? Święty Augustyn pisał: niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. W pierwszym czytaniu słyszymy o małym Betlejem pośród miast Judy. Małość Betlejem nie polega na niewielkiej liczbie mieszkańców, ale na zamknięciu drzwi przed mającym się narodzić Jezusem. Pomimo tego zamknięcia się ludzi, Bóg spełnia prorockie zapowiedzi. Odtąd Betlejem zawsze będzie się kojarzyło z zamkniętymi drzwiami i dziecięciem narodzonym w nieludzkich warunkach. Postawa mieszkańców Betlejem i zamknięte drzwi powtarza się w historii ludzkości. Nie znamy powodów, dla których betlejemici zamykali drzwi na widok brzemiennej Maryi i zatroskanego Józefa. Wiemy, że obojętność ludzi nie przeszkadza Bogu w zbliżeniu się do człowieka. Miłość rodziców, Maryi i Józefa, wystarczyły Jezusowi za wszystkich ludzi, za wszystkie wygody tego świata. Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Człowieczeństwo Jezusa staje się narzędziem zbawienia. To wielka tajemnica każdego powołania. Wzorem odpowiedzi na Boże powołanie jest Maryja podążająca jako służebnica Pańska do domu Zachariasza i Elżbiety. Pięknie mówi o tym liturgia Kościoła w prefacji Rorat. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę jako pokorna służebnica, poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Gdy dziś już za progiem mamy Boże Narodzenie, to najwyższy czas, aby z nadzieją i wiarą odpowiedzieć na nasze powołanie do miłości. Tak uczyniła Maryja, która usłyszała w Nazarecie, w czasie zwiastowania, że jej krewna Elżbieta pomimo swej starości spodziewa się dziecka. Poszła spiesznie, aby usługiwać. To dziecko, któremu nadadzą imię Jan, jest darem Boga i częścią tajemnicy zbawienia powierzonej Maryi przez Archanioła Gabriela. Tajemnica Bożego Narodzenia to tajemnica powołania człowieka. W kończącym się Adwencie dzieci w wielu parafiach podczas Rorat poznawały życiorysy świętych opatrzone hasłem „Poszli w ciemno za światłem”. W roku wiary przypomina nam to, że święci są dla wierzących wzorem realizacji chrześcijańskiego powołania. Roratnim rozważaniom towarzyszyła piosenka Arki Noego, w której były słowa ważne nie tylko dla dzieci, lecz dla każdego dziecka Bożego, każdego człowieka. Poszli w ciemno za światłem, chociaż nie było to łatwe.
Rozważaniem niedzielnej Ewangelii kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.